był jednym z najokrutniejszych dyktatorów w historii świata. Brutalnie rozprawiał się nie tylko ze swoimi wrogami, ale również najbliższymi przyjaciółmi, których skazywał na karę śmierci. W tym odcinku serii Po wojnie opowiem historię Envera Hodży. Dzisiaj skupię się na tym, jak doszedł do władzy, w jaki sposób rozprawiał się z przeciwnikami politycznymi, jak działały albańskie służby bezpieczeństwa, a także jak to się stało, że Hodża przestał być przyjacielem Jugosławii. Przypominam też, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej pierwszej książki zatytułowanej Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję i życzę udanej lektury. A teraz zapraszam na najnowszą odsłonę mojej serii. Niewiele wiadomo o dzieciństwie i młodości Envera Hodży. Pewna nie jest nawet data jego narodzin. On sam twierdził, że przyszedł na świat 16 października 1908 roku w jednym z miast na południu Albanii. Jego ojciec był bardzo religijnym człowiekiem, co było w skrajnej sprzeczności z późniejszymi poglądami jego syna, który gdy dorośnie zakaże w Albanii jakichkolwiek praktyk religijnych. Będzie zamieniać klasztory na hotele, a kościoły na restauracje i hale sportowe. Hodża uzyskał podstawowe wykształcenie w muzułmańskiej szkole religijnej. Potem uczył się we francuskojęzycznym liceum. Był przeciętnym uczniem i nie był typem lidera. Pozostawał w cieniu, a wielu jego przyjaciół i znajomych z czasów szkolnych zostanie potem zamordowanych przez komunistyczny aparat represji. W 1930 roku przeniósł się do Tirany, po czym dzięki udzielonemu przez państwo stypendium wyjechał studiować botanikę w Montpellier w południowej Francji. Nauka niespecjalnie go jednak interesowała. Częściej niż w bibliotekach można go było spotkać w kawiarniach. Na pierwszym roku studiów nie zaliczył żadnego egzaminu, dlatego w 1934 roku utracił stypendium. Hodża nie wrócił jednak do Albanii. Zamiast tego nawiązał kontakty z albańskimi emigrantami we Francji. Na krótko wyjechał też do Belgii. Wrócił do ojczyzny dopiero w 1936 roku, podejmując pracę nauczyciela we francuskim liceum w Korczy. Planował wyjechać do Stanów Zjednoczonych. To właśnie w Korczy zastała go włoska okupacja. Podobno niespecjalnie garnął się do obrony swojej ojczyzny. Nie brał udziału w antywłoskich manifestacjach. Los kraju był mu po prostu obojętny. Nie był też aktywny politycznie. Po zajęciu miasta przez Włochów stracił pracę, ponieważ francuskojęzyczne liceum stało się szkołą włoskojęzyczną. Hodża zdecydował, że w tej sytuacji musi szukać szczęścia w Tiranie. Do dziś nie jest jasne, w jaki sposób przeniknął do centrum albańskiego ruchu komunistycznego. Co ciekawe, jego ówcześni znajomi twierdzili, że na początku wojny nie miał komunistycznych poglądów. Ale życie ponad 30-letniego Hodży zmieniło się w listopadzie 1941 roku, kiedy wziął udział w antyfaszystowskiej manifestacji. Podczas zdarzenia uderzył włoskiego kapitana karabinierów, przez co zaczął być poszukiwany. W tym czasie nawiązał współpracę z Konstantinem Taszką, czyli wysłannikiem Kominternu w Albanii. Ta znajomość pozwoliła mu wziąć udział w zebraniu założycielskim Komunistycznej Partii Albanii. Pierwszym sekretarzem został Serb Miladin Popović. Hodża wszedł w skład Komitetu Centralnego, gdzie zajmował się sprawami finansowymi oraz logistyką. Członkowie ówczesnego KC zostaną potem zamordowani na osobisty rozkaz Hodży. Tymczasem w 1943 roku Popović otrzymał rozkaz od Tity, że ma przekazać władzę któremuś Albańczykowi. Miało to pozwolić komunistom na zyskanie większej przychylności ze strony albańskiego społeczeństwa. Serb zdecydował, że to Hodża będzie najlepszym kandydatem na jego stanowisko. Wcześniej obaj ściśle ze sobą współpracowali. 18 marca 1943 roku Hodża został wybrany na nowego pierwszego sekretarza, a w partii rozpoczęły się czystki. Był bezwzględny wobec każdego, kto opierał się jego woli. We wrześniu 1944 roku wydał polecenie, aby komunistę Lazara Fundo torturować do skrajnego wyczerpania organizmu, a następnie ma ten człowiek zostać stracony. I tak też się stało. Była to tylko zapowiedź jego późniejszych dyktatorskich rządów. Rozkazy wydawane przez Hodżę były bardzo brutalne. Zef Mala nie może jechać do Kosowa. Udekoruj go kulą w głowie. Głosił jeden z nich. Hoxha eliminował wszystkich, którzy budowali ruch komunistyczny w Albanii. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że zagrożeniem dla jego rządów są też dwie inne siły polityczne. Wygnany z kraju król, przebywający od 1940 roku w Anglii, oraz albańscy nacjonaliści. Jako że władca nie miał poparcia Brytyjczyków, nie był aż tak dużym problemem dla komunistycznego przywódcy. Większym byli nacjonaliści, którzy aktywnie działali na rzecz niepodległości kraju. Ich liderem był Mithat Frasheri. Tymczasem w 1943 roku część komunistów podpisało z nacjonalistami porozumienie. Przygotowana została wspólna odezwa do Albańczyków, zapowiadająca demokratyczne przemiany w kraju po pozbyciu się okupantów. Ostatecznie jednak do powstania Komitetu Ocalenia Albanii nigdy nie doszło. Hoxha był temu zdecydowanie przeciwny. Współpracę z nacjonalistami nazywał zdradą. Mustafa Dżinshi, który zawarł porozumienie, został na jego rozkaz zamordowany. Jego szczątki nigdy nie zostały pochowane i były wielokrotnie przenoszone. W 1944 roku komuniści zaczęli przygotowywać się do przejęcia władzy w kraju. 24 maja powołana została antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego, która miała pełnić rolę parlamentu. Jedną z jej pierwszych decyzji było wydanie zakazu powrotu do kraju dla króla. Na czele rządu ponownie stanął Hoxha. Poza stanowiskiem premiera otrzymał też tekę ministra spraw wewnętrznych i szefa sztabu generalnego armii. Jego siły miały nie tylko walczyć z okupantem, ale też, a może przede wszystkim, z przeciwnikami politycznymi. W większości nie otrzymali oni żadnego wsparcia ze strony aliantów. Wyjątek stanowił monarchista Abbas Kupi, któremu Brytyjczycy i Amerykanie umożliwili ucieczkę najpierw do Neapolu, a potem do Stanów Zjednoczonych. W Albanii pozostawił rodzinę, którą czekały potem liczne represje. 22 października 1944 roku antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego zmieniła nazwę na Tymczasowy Rząd Albanii. listopada 1944 roku albańscy partyzanci zdobyli Tiranę. Jednak Enver Hoxha zdecydował się pojawić w mieście dopiero 28 listopada, czyli w rocznicę odzyskania przez Albanię niepodległości. W tym samym czasie wewnątrz albańskiej partii komunistycznej doszło do rozłamu. Krytykami Hoxhy byli Nako Spiru oraz Sejfullah Maleszowa. Premier oskarżony został o liczne zbrodnie dokonane na innych komunistach, a także budowanie kultu jednostki. Hoxhy udało się jednak przetrwać kryzys, chociaż musiał złożyć samokrytykę. Pierwszą siedzibą rządu w Tiranie był hotel Daiti, gdzie oprócz obrad i codziennych spotkań, jego członkowie również mieszkali. Premier otrzymał duży apartament na drugim piętrze. Miał do dyspozycji salon, sypialnię i balkon z widokiem na główny bulwar miasta. Aby nowemu przywódcy kraju nic się nie stało, całą dobę czuwał na nim wartownik. Równocześnie w Albanii zapanował terror. Natychmiast aresztowanych zostało 60 prominentnych albańskich polityków, a także kilka znanych osób publicznych. Wkrótce rozpoczął się proces, a na ławie oskarżonych znaleźli się m.in. byli premierzy i ministrowie, a w tym również sygnatariusze Deklaracji Niepodległości Albanii z 1912 roku. Relacje z procesu transmitowane były przez szczekaczki zainstalowane na głównych ulicach Tirany. 13 kwietnia 1945 roku ogłoszone zostały wyroki. 17 osób otrzymało karę śmierci. Przedstawiciele albańskiej elity zostali zabici, a ich ciała trafiły do bezimiennego grobu na przedmieściach stolicy. Reszta skazanych dostała długie wyroki więzienia. Kary wynosiły od 20 do 30 lat pobytu za kratami. Tylko 5 osób zostało uniewinnionych. Do więzień i aresztów wtrąceni zostali też członkowie rodzin skazańców. W 1945 roku do więzień wtrąconych zostało też 15 socjaldemokratów. Połowa z nich została potem zamordowana. Muhsin Kokalari, wybitna intelektualistka, trafiła do więzienia na ponad 20 lat. Po wyjściu na wolność, jej życie dalej przypominało horror. Gdy umierała na raka na początku lat 80., odmówiono jej pomocy medycznej. W jej pogrzebie nikt nie wziął udziału, ponieważ groziło to aresztem. Zakłada i więzienia i obozy koncentracyjne oraz aresztuj wszystkich oskarżonych o poważne przestępstwa, zdradę stanu i jawną kolaborację. Napisał Hodża 17 listopada 1944 roku do generała Dalegonderu, który kierował czystkami na północy kraju. W piwnicach hotelu Bristol w Tiranie dokonywane były egzekucje bez żadnego wyroku sądu. Polityczne mordy realizowane były też w innych miastach. W pierwszych tygodniach komunistycznych rządów zginęło prawie 2000 osób. Poza tym na kupców i bogaczy nałożone zostały gigantyczne podatki. Ich samochody i domy zostały znacjonalizowane. Ludzie pozbawiani byli ziemi oraz całych majątków. Sprzeciw oznaczał automatyczny areszt, gdzie szanse przeżycia były niewielkie. W ciągu roku zaczęły powstawać też spółdzielnie rolnicze wzorowane na radzieckich kołchozach. Czystki skierowane przeciwko antykomunistom i tzw. zdrajcom trwały do początku lat 50. Najbardziej zagrożeni byli ludzie, którzy uzyskali wykształcenie na zachodnich uniwersytetach. Dawne elity zastępowali ludzie, którzy kończyli szkoły w ZSRR lub bez żadnego dyplomu. Liczyło się jedynie bezgraniczne posłuszeństwo wobec Hodży. Szybko powstały też siły bezpieczeństwa nazywane Sigurimi. Ich struktura wzorowana była na modelu jugosłowiańskim. Nie powinno to dziwić, bo Serbowie aktywnie uczestniczyli w ich powstawaniu. Sigurimi w ciągu 40 lat swojego istnienia miała do dyspozycji ponad 200 tysięcy agentów. W jej archiwach znajdowało się ponad 1 000 000 teczek, czyli tyle, ilu dorosłych mieszkańców miała Albania. Większość akt została zniszczona wiosną 1991 roku. W komunistycznym państwie funkcjonowało aż 39 więzień. Osadzeni wykonywali w nich ciężką pracę, głównie w górnictwie. Oczywiście nie otrzymywali za to żadnych pieniędzy. W celach panowały tragiczne warunki. Więźniowie ściśnięci byli na niewielkiej przestrzeni. Więzienne posiłki też były niskiej jakości. W jedzeniu często znajdowały się muchy oraz larwy owadów. Osadzeni często byli bici i poniżani. Oprócz więzień Albańczycy byli też internowani. Całe rodziny były przesiedlane do odizolowanych obozów zbudowanych na bagnach. Każda z przebywających tam osób musiała co najmniej 3 razy dziennie meldować się na milicji. Za opuszczenie obozu groziły surowe kary. Jednocześnie represje dotknęły też osoby związane z reżimem. Jergi Kokoszi, odpowiedzialny za edukację w rządzie tymczasowym Hodży, doświadczył gniewu dyktatora, gdy zaczął go krytykować za powstrzymywanie procesu demokratyzacji kraju. Kokoszi najpierw utracił stanowisko, a następnie trafił do więzienia, gdzie kilka lat później zmarł. Nie była to jedyna taka sytuacja. Czystka w albańskim parlamencie rozpoczęła się już w maju 1947 roku. Za kraty trafiło około 40 parlamentarzystów. Oskarżane były one o próbę zbudowania opozycji w stosunku do premiera. Dowody były często preparowane, a zeznania wymuszane torturami. 17 osób usłyszało wyroki śmierci. Wśród nich był m.in. Enver Zazani, czyli były szkolny kolega i prywatnie przyjaciel Hodży. Dyktator nie zamierzał go jednak ratować. W opinii Brytyjczyków była szansa na budowę demokratycznej Albanii. W końcu Hodża był jedynym komunistycznym przywódcą z Europy Środkowo-Wschodniej, który nie odwiedził wcześniej Moskwy. Poza tym lata młodości premier spędził we Francji. Ale komunista nie miał zamiaru przeprowadzać wolnych wyborów. Uważał, że Londyn prędzej czy później będzie próbował ponownie sprowadzić do kraju albańskiego króla. Tymczasem już pod koniec 1945 roku w Albanii odbyły się rzekomo demokratyczne wybory. Komuniści zdobyli w nich aż 93% głosów. Nie ulega wątpliwości, że głosowanie było farsą. Osoby, które postawiły krzyżyk przy nazwiskach polityków opozycji, zostały potem aresztowane. Część wyborców zapłaciło za to życiem. 10 stycznia 1946 roku Albania, zgodnie z wolą nowego Zgromadzenia Ludowego, została ogłoszona Republiką Ludową. Król otrzymał zakaz powrotu do kraju, a Hodża pozostał na stanowisku premiera. Poza tym piastował też stanowiska ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. Jedną z jego pierwszych decyzji było aresztowanie każdego, kto miał jakikolwiek związek z misjami dyplomatycznymi USA i Wielkiej Brytanii. Takie osoby oskarżane były o działalność agenturalną i szpiegowską. Relacje z zachodnimi aliantami z miesiąca na miesiąc były coraz gorsze. W końcu w 1946 roku Albania zerwała stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią. Przedstawiciele obu krajów zostali wydaleni z albańskiego państwa. Po wojnie osobą numer dwa w Albanii był minister spraw wewnętrznych i wicepremier Koci Dzodze. Dawniej blacharz bez żadnego wykształcenia stał się jednym z najpotężniejszych ludzi w Albanii. Prawdopodobnie nigdy nie zaszedłby tak daleko, gdyby nie wsparcie Tity i jugosłowiańskich komunistów. Zresztą Jugosławia w pierwszych powojennych latach była najważniejszym sojusznikiem Albanii. W czerwcu 1946 roku Enver Hoxha poleciał jugosłowiańskim samolotem do Belgradu. Choć kwestią sporną było zamieszkałe przez Albańczyków Kosowo, Hoxha podczas rozmów z Tito nie zdecydował się wtedy poruszać tego tematu. Już w następnym roku między dwoma państwami utworzona została Unia Celna i Walutowa, a większość członków albańskiego biura politycznego była projugosłowiańska. Dlatego już 14 marca 1948 roku zatwierdziło ono Unię Albanii i Jugosławii. I pewnie doszłoby to do skutku, gdyby nie spór pomiędzy Stalinem a Tito. 27 marca 1948 roku radzieckie politbiuro publicznie potępiło Titę. Równocześnie Hoxha zdawał sobie sprawę, że jeżeli Unia dojdzie do skutku, to Dzodze stanie się naturalnym kandydatem Serbów na stanowisko przywódcy Albańskiej Republiki. Dyktator, nie czekając biernie na rozwój sytuacji, zdecydował się działać. W ciągu kilku dni spotkał się w Bukareszcie z reprezentantem Stalina, Andrzejem Wyszyńskim. Hoxhy zależało na radzieckiej ochronie Albanii przed ewentualnym atakiem Jugosławii. Komunista poprosił też Moskwę o zgodę na przeprowadzenie wewnętrznych czystek i eliminację w komunistycznej partii Albanii elementów projugosłowiańskich. Jego żądania zostały przyjęte. 28 czerwca 1948 roku biuro polityczne Komunistycznej Partii Albanii poparło stanowisko Stalina wobec Jugosławii. Tym samym Tito został potępiony również w Tiranie. Jugosłowiańscy eksperci zostali wydaleni z kraju. Dzodze został usunięty ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Wkrótce pozbawiony został też innych funkcji, a już 28 listopada 1948 roku został aresztowany w swoim domu. Wkrótce dowiedział się, że czeka go proces. Doskonale zdawał sobie sprawę, co to oznacza, choć do końca wierzył, że uda mu się ocalić życie dzięki poparciu Tity. Jak się później okazało, były to płonne nadzieje, bo został skazany na karę śmierci, a potem stracony wiosną 1949 roku. Po wojnie Moskwa uznawała Hoxhę za sojusznika, choć Stalin twierdził, że jest on bardziej protegowanym Tity niż Kremla. Jednak wraz z jugosłowiańsko-radzieckim konfliktem Albania przeszła na stronę Moskwy. W 1949 roku Hoxha osobiście spotkał się ze Stalinem. Łącznie dyktatorzy widzieli się w swoim życiu 5 razy, a ostatnie spotkanie miało miejsce w kwietniu 1951 roku. Gospodarz Kremla nie był przesadnie zainteresowany losami Albanii. Jednak podczas spotkań z Albańczykiem zawsze starał się być pomocny. Sugerował mu, aby nie spieszył się z kolektywizacją, nie przesadzał w walce z religią, a także nie okazywał zbyt otwartej wrogości wobec zachodnich mocarstw. Tymczasem dla Hoxhy Stalin był wzorem przywódcy, kimś, kogo naśladował. Aż do 1990 roku w Tiranie znajdował się pomnik radzieckiego dyktatora. Jeden z głównych placów stolicy Albanii nosił nazwę 21 grudnia, czyli dnia urodzin Stalina. W dniu śmierci generalissimusa w Albanii została ogłoszona 14-dniowa żałoba, czyli dłuższa niż miało to miejsce w Związku Radzieckim. Hoxha był prawdziwym stalinistą. Albania była członkiem Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, ale relacje z ZSRR popsuły się wraz z dojściem do władzy Nikity Chruszczowa. To jednak temat na osobny odcinek serii Po wojnie. W przyszłości planuję realizację jeszcze jednego odcinka o powojennych losach Hoxhy i m.in. jego sojuszu z Chińczykami. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.